Dzień dobry, witam serdecznie w Napisach Końcowych, kanale, gdzie omawiamy i komentujemy rozmaite doniesienia ze świata filmu i popkultury. I oczywiście ostatnio tematem numer jeden od jakiegoś czasu jest Captain Marvel i omawialiśmy już parę tematów dotyczących samego filmu, dyskutowaliśmy o samym filmie, ale też o box-office wokół niego, no i rozmaitych kontrowersjach związanych z tym, że no, jest grupa ludzi, którym bardzo ten film nie odpowiada. I chcielibyśmy w tym materiale troszkę pociągnąć temat w związku z nowymi doniesieniami, jakimiś nowymi informacjami, które się na ten temat pojawiły. Zacznijmy może od box-office'u i oczywiście do box-office'u wrócimy kiedyś tam przy okazji naszego omówienia czy przeglądu box-office'u po kolejnym weekendzie, bo myślę, że ten najbliższy weekend da nam odpowiedź, jak Captain Marvel sobie będzie radzić w jakiejś tam szerszej perspektywie. Natomiast w międzyczasie Deadline, jako ten serwis, który ma oczywiście tam informatorów i dziennikarzy, którzy mocno siedzą głęboko, jeśli chodzi o temat Hollywood, no regularnie donosi o rozmaitych właśnie wpływach, jakie ten film przynosi. Na przykład mam tutaj przed sobą artykuł, że Captain Marvel ma drugi najlepszy wtorek w marcu. Więc fajnie. Jest przy okazji czwartym najlepszym wtorkiem w historii MCU po Infinity War, Black Pantherze i Avengers. Super. Ale w tych artykułach Deadline dotyczących zarobków Captain Marvel, no bo wszyscy się teraz zastanawiają, czy przebije ten miliard ostatecznie worldwide, czy przebije 400 milionów w USA. I póki co większość informatorów mówi, że raczej tak, że póki co wygląda na to, że przebije. Okaże się oczywiście później. No ale w tych wszystkich artykułach Deadline pojawia się mowa o tym, że i tutaj zacytuję: Captain Marvel will pass break even in the theatrical window by the end of the week, osiągając 750 milionów na całym świecie. I teraz my, jak mówiliśmy o box-office Captain Marvel, wspomnieliśmy o tym, że te 455 milionów, które film osiągnął do tej pory po tym pierwszym weekendzie, prawdopodobnie oznacza, że film już wyszedł na zero.
Już zarabia.
Więc i zarabia na siebie, jasne. Więc skąd te 750 milionów tutaj? I jak to się ma do tego, co my mówiliśmy, no, ale my też nie wymyślamy tego sami, co masa serwisu donosiła o wielkim sukcesie i tym, że film już na siebie zarabia. I oczywiście temat został podchwycony, te 750 milionów, które tutaj się pojawia w artykule Deadline, został podchwycony dalej, szczególnie przez ludzi, którzy są bardzo nieprzychylni Captain Marvel. Już widziałem tutaj na jednym z kanałów wielki nagłówek, że Captain Marvel wyjdzie na zero dopiero po 750 milionach, Disney panikuje, że wrzucili tyle pieniędzy w ten film, że po prostu tylko po to, żeby ogłosić, że on miał sukces, a prawda jest inna, bla, 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 bla. No, rzecz w tym, że to, o czym pisze Deadline tutaj, te 750 milionów, które Captain Marvel musi przebić, żeby osiągnąć break-even in its theatrical run, to jest tak naprawdę oznaka sukcesu tego filmu. Zwykle nie mówi się o tym, nie dodaje się tego in the theatrical run, bo to oznacza, że ten film w momencie, kiedy przebije 750 milionów, a w przypadku Captain Marvel zaznaczają to, bo są ogromne szanse, że przebije na całym świecie ten wynik, oznacza to, że wówczas film będzie dosłownie już jakby wszystkie jakiekolwiek wydatki związane z czymkolwiek zostaną już pokryte i film będzie tylko i wyłącznie zarabiał od tego momentu. Bo zazwyczaj jak się oblicza box office, no to nie liczy się tych kosztów marketingowych, tych wszystkich pierdół, no bo nie da rady, nie wiadomo nigdy, ile ten marketing wynosi. O ile jeszcze box office często jest poddawany przez analityków i tak dalej, można wyciągnąć te dane i tylko stąd je mamy. Same studia też rzadko podają ten box office. Tak kosztów marketingowych nikt nigdy nie podaje i nigdy ich nie wiemy, więc ich się zwykle nie bierze pod uwagę. Zazwyczaj obliczając, powiedzmy to, czy film ma to break-even, czy wyjdzie na zero, czy nie wyjdzie, no bierze się po prostu budżet ten produkcyjny filmu, ile kosztuje, żeby zrobić film, i mnoży się go razy 2 lub 2,5 lub 3, w zależności od tego, skąd przychodzą zyski z filmu, bo jak już mówiliśmy wcześniej, zyski z USA są największe, to jest tam około 60%, czyli tych pieniędzy, które faktycznie wracają do studia po tej części, którą zabierają kina na przykład. No z reszty świata jest to tam około 50%, 40%, no i najmniej jest Chin, czyli 25%. Czyli filmy, które zarabiają na przykład najwięcej w Chinach, teoretycznie mają tylko 25% z tych pieniędzy. Więc różnie ten mnożnik wygląda. Natomiast nie bierze się tutaj tych kosztów marketingu. Przyjmuje się, że ten marketing w przypadku dużych filmów to jest mniej więcej tyle, co budżet. Więc można to dodać i obliczyć sobie mniej więcej, ile to z marketingiem będzie, czy film już spłaci marketing i tak dalej. ale zwykle się tego nie robi, bo ci ludzie, którzy się tym zajmują, zakładają zwykle, że te przypływy dodatkowe związane z pieniędzmi, które film generuje już po wyjściu z kin, czyli z prawami telewizyjnymi, prawami do streamingu, dystrybucją płyt, jakimiś wszystkimi...
No zabawki, to jakby dalej jakoś tam, figurki i tak dalej. Mniej, bo mniej.
Tak, ale... jeśli to studio je wypuszcza, nie? No bo w przypadku Marvela oczywiście. To nie do końca, bo na tym zarabia Marvel oczywiście. Entertainment, a nie studio. Chyba, że studio ma jakąś swoją linię cholera.
No ale też licencjonowanie zabawek to jest kasa do studia.
Licencjonowanie tak, jak najbardziej. Wszystkie te koszty, które nie są związane z pobytem filmu, przepraszam, przychody, które nie są związane z pobytem filmu w kinie, to są dodatkowe środki, które zwykle równoważą koszt marketingowy. Więc zazwyczaj, kiedy się oblicza to break-even, nie podaje się kosztów marketingu, bo wszyscy zakładają, że koszt marketingu i tak zostanie zrównoważony przez te przychody później właśnie ze sprzedaży praw filmu do sieci kablowych, do streamingów itd., itd. Tutaj, w tym przypadku, 750 milionów to jest obliczony koszt z marketingiem. Jakby film kosztował 150 milionów samego budżetu, plus powiedzmy te 150, żeby zrównoważyć pieniądze, które zabierają kina. Czyli mamy już 300, plus mówi się o tym, że, czy nawet więcej w tym przypadku, plus mówi się o tym, że akurat budżet marketingowy tego filmu był naprawdę, naprawdę solidny, większy niż zwykle. No i Deadline najpierw podawało 650 milionów, tej łącznej kwoty wszystkich sum, czy raczej całej sumy, jakie ten film wygenerował, teraz podaje 750, więc podejrzewam, że jeśli zmienili tą kwotę, to dotarli do tego, że faktycznie ten film kosztował więcej, niż im się wydawało wcześniej. I teraz, jak Marvel przekroczy te 750, to jakby spłaci wszystkie koszta. I później wszystko, co film zarobi ponad te 750, to będzie już na czysto, plus koszty, które film wygeneruje już po pobycie w kinach, czyli właśnie, tak jak wspominałem, ze sprzedaży praw dalej, to też już będzie na ich czysty rachunek. Więc w tym przypadku opłaca się to podawać, bo wiadomo, że film to prawdopodobnie przekroczy. W przypadku wielu innych filmów jakby zakłada się, że nie ma co tego podawać, bo prędzej czy później jakby film i tak zarobi trochę więcej z racji właśnie sprzedaży praw dalej, więc się tego nie podaje. Także... Z tego to wynika, nie? Ta cała większa suma to jest jakby wszystkie koszty łącznie, których normalnie zwykle się nie podaje, więc jak znajdziecie gdzieś info o tym, że film osiąga break-even w swoim właśnie theatrical run, czy w theatrical window, to oznacza, że w trakcie pobytu w kinie już jest kompletnie na zero, co się bardzo rzadko zdarza wbrew pozorom, bardzo rzadko. Więc fakt, że mówimy tutaj o tej kwocie 750 milionów, no to jest sukces generalnie tego filmu, że takie koszty wygenerował. Co też wynika z tego, że Disney przeznaczył gigantyczne pieniądze na marketing. To też trzeba zaznaczyć, że Captain Marvel ma jakieś ogromne kampanię marketingową. Jeśli nie więcej. Co nie jest też, jakby ponownie, ciężko to ocenić, szczególnie jak mieszkamy w Polsce i widzimy tylko naprawdę malutki skrawek kampanii, która jest na całym świecie prowadzona. No właśnie, biorąc pod uwagę, że te filmy są promowane, jakby Captain Marvel też ma trafić do innych państw, nie tylko USA. Myślę, że kampania w Chinach pewnie swoje też kosztowała. Ciężko jest to, powiedzmy, ocenić, ale to też nie jest tak, że Captain Marvel jest tym jedynym filmem, który wydaje te gigantyczne pieniądze na promocję. Jeśli widzieliście na przykład promocję filmów Warnera z DC, tam też pieniądze musiały być bardzo solidne i kto wie, czy nawet nie większe, nie? Więc to tego się zwykle nie ocenia, zwykle się tego nie podaje przy break-even, a w tym momencie tutaj Deadline najwyraźniej sięgnęło bardzo głęboko do tych swoich informatorów, wyciągnęli ile kosztował marketing, wyciągnęli ile kosztowała produkcja tego filmu, no i ustalili, że 750 musi film przeskoczyć, żeby już być kompletnie na czysto, jakby, co ponownie jest bardzo rzadką sytuacją, więc hej, nie wierzcie w te, wiecie, tutaj gadki o tym, że film ma jakiś problem w tym momencie. Jakby na tych samych zasadach, na których ocenia się zwykle break-even filmów, to Captain Marvel faktycznie już zarabia na siebie. Przy założeniu oczywiście, że będzie generować pieniądze, jak już wyjdzie z kin, a będzie, bo każdy film generuje, każdy film jest kupowany potem kupowane są płyty, jest wypożyczany, kupowany właśnie cyfrowo i tak dalej, więc tego się zwykle nie podaje. No, więc to nie są koszty, które warto liczyć, bo to utrudnia trochę sprawę, a też trzeba zaznaczyć, że zawsze obliczanie tutaj box office'u, marketingu i tak dalej, to są jednak szacunki i coś takiego bardzo trudnego do zweryfikowania, No ale jeśli ktoś ma środki do tego, no to jest to Deadline, czy serwisy pokroju Variety, czy Hollywood Reporter, które no mają ludzi, którzy się na tym znają. Więc zostaje nam wierzyć dalej w to, co tutaj piszą i już.
To jest w ogóle ciekawe, jak zwykle właśnie się tego nie podaje i kiedy chcesz porównać dwa filmy, to kiedy słyszysz te break even, no to jest tak jak mówiłeś, to wtedy mówi się o tym zwykle podwojonym box-office i nic więcej. I najśmieszniejsze jest to, że Deadline wyciąga tą informację, żeby pokazać, jak wielkim sukcesem jest film, że robi coś, czego inne filmy nie robią. Ja jestem przekonany, że cała masa filmów Marvela sobie tak dobrze nie poradziła. Na przykład nie sądzę, żeby Ant-Man miał ten theatrical break-even. Sądzę, że film zarobił, ale tak jak mówisz, resztę musiał potem sobie odkoptować tą kampanię. Więc Deadline wyciąga to, żeby pokazać, że wow, że to się tak rzadko zdarza, po czym szybko ta informacja jest wykorzystywana jako porażka, wtopa. To jest zawsze te porównywanie dwóch różnych... Ja zawsze mówię, żeby kiedy porównujemy ze sobą jakiekolwiek rzeczy, to sprawdzać, czy na pewno porównujemy te same wartości. Czy na przykład, kiedy porównujemy ze sobą szacowane otwarcie z faktycznym otwarciem, to czy to jest szacowane otwarcie, albo na przykład zmiana szacowanego otwarcia, to czy to jest na tym samym portalu, czy bierzemy z dwóch różnych w ogóle źródeł, które miały zupełnie inne dane, jak mówiliśmy też w przypadku Captain Marvel. No i tu jest to samo, kiedy równamy break-even do break theatrical run i break-even in theatrical run, co jest, tak jak mówisz, praktycznie nigdy nie podawaną kwotą, no to znowu jeżeli zestawisz niewłaściwe dane ze sobą, możesz no trochę manipulować, jakby nie patrzeć ostatecznym wydźwiękiem. No tak samo jak mieliśmy dopiero co te informacje o tym, że spadek jest 74%, kiedy mówiliśmy w...
To jest ten sam kanał, by the way, nie?
Ten sam kanał. W porównaniu box-office'owym, kiedy rozmawialiśmy ostatnio o tym, że kto wie, może spadnie powyżej 60%, jeżeli będzie lekko powyżej 60%, to będzie okej. Bez szału, jeżeli będzie mocno powyżej 60, na przykład 67, powody do zaniepokoju będą. No i tak o tym gadaliśmy i nagle dostaję też informację, patrz, jest 74%, a ja mówię, ale jest dopiero środa.
A to była różnica między niedzielą a poniedziałkiem, nie?
Niedzielą a poniedziałkiem. Tygodnia. Przy czym był to rewelacyjny poniedziałek, chciałbym zauważyć. Jeżeli popatrzysz na inne poniedziałki, to zarobienie ilu tam w Stanach? 12 milionów czy coś takiego w sam poniedziałek? Niektóre filmy się otwierają na 12 milionów. Dla przykładu to jest prawie połowa otwarcia Elity. Całego weekendu Elity. Prawie połowa. Mhm. Więc to tak poniedziałek 12 milionów to jest rewelacyjny wynik. Ale oczywiście, że w niedzielę
warto
jeszcze
dodać
więcej.
Właśnie, że a propos jeszcze tego, że we wtorek zarobiono więcej niż poniedziałek, bo we wtorek w USA jest tam jakaś promocja na bilety są i tak dalej, więc był wzrost 33%. No. Ale niestety ten kanał nie opublikował
już
filmu o tym, że Captain Marvel zarabia więcej 33% niż poprzednio. Wyobraź
sobie,
to nie pasowałoby na narrację.
Jakby wyglądała informacja, że Captain Marvel ma wzrost 33%, to w tej samej narracji wyglądałoby, że Captain Marvel jest fenomenem, jakiego nigdy nie było, bo z weekendu na weekend zarabia więcej.
Ale
to się zdarza.
Ale to też jest specyfika właśnie ogólnie gadania o box office, że z racji tego, że te wszystkie dane są bardzo szacunkowe i też trzeba wiedzieć, co do czego porównywać,
dokładnie,
żeby to miało sens, bardzo łatwo jest kształtować narrację w ten sposób. Nie? Więc słuchajcie, nie wierzcie nam też, to też warto zaznaczyć, nie wierzcie nam na słowo.
To jest bardzo dobry
argument. Jakby to, co my mówimy tutaj, to są często nasze wnioski w oparciu o to, co przeczytamy w internecie, o te dane, cyferki i tak dalej, które są dostępne na box office Mojo, przez jakieś właśnie raporty, które są na Deadline, w tych w serwisach, ale to też nie oznacza, że nie możemy się pomylić albo możemy bazować na danych, które są mylne lub błędne, co też się właśnie wielokrotnie zdarzało, ale może być też tak, że nasze wnioski są mylne, więc też celowo jakby też tu chyba nagram jakiś film o tym box office osobno, ale właśnie celowo jakby chcemy mówić też, jak to działa i skąd my bierzemy te rzeczy, żebyście mogli sobie sami to jakby porównywać i dochodzić do własnych wniosków, bo no ponownie, łatwo też wpaść w jakąś narrację, nawet nieświadomie powiedzmy, wyciągnąć jakiś wniosek, który nie do końca może mieć tutaj nic wspólnego z rzeczywistością. Nie?
Jak to zawsze mówię, porównujcie jabłka z jabłkami, a nie jabłka z gruszkami.
A propos, mnie skłoniło właśnie do tego, bo jak to się pojawiło po raz pierwszy właśnie, że Captain Marvel musi 750 milionów osiągnąć, żeby mieć break-even, co?
No i podaje to Deadline, czyli...
I Deadline podaje, nie? Ale moje zwątpienie małe w tą informację, w takim kształcie, w jakim tutaj do mnie dotarła, było związane z tym, że żaden inny serwis nie podchwycił tego jako wielkiego newsa, no bo jeśli film musi łącznie zarobić 750 milionów, żeby przebić break-even, tylko i wyłącznie, no to kurde, ten film musiał kosztować w ogóle jakieś gigantyczne pieniądze, nie? Mówiło
Justice
się o, nie wiem,
super,
o właśnie Justice
League. Było tańsze wtedy.
Tak. Więc ja mówię, okej, to mogła być prawda, ale czemu inne serwisy o tym nie trąbią w tym momencie, nie? Podczas gdy tak naprawdę no, chodzi tutaj o troszkę inną rzecz niż sam zwykły break-even, o jakim się zwykle tutaj
tak,
mówiło.
I tu warto pamiętać, że to nie jest tak, żeby nie rzucać winy na Deadline, to jest dalej bardzo dobry i bardzo renomowany serwis, który sprawdza swoje informacje. To jakby nie jest ich wina, że ich informacja została źle odczytana. Oni chcieli zakomunikować o tą informację jako powiedzenie, że jest to coś niezwykłego, rzadkiego, i naprawdę, że jest to jakiś ogromny sukces, rzadko spotykany. A to, że już inne osoby zamiast sprawdzić, o co dokładnie chodzi, jasne, mogli dziennikarze Deadline akurat, którzy tą informację podawali, przyjąć, że inaczej jest to podawane i że podają inne dane i może to rozwinąć. Jasne, dało się to klarowniej napisać, no ale mimo wszystko to nie ich wina, że ktoś nie sprawdził dokładnie.
Aczkolwiek tego. Tutaj Deadline ma minusa, bo widzę błąd tutaj w ich artykule. Piszą o tym, że w związku z tym, że Captain Marvel ma szansę na ten miliard dolarów, jest napisane, że no właśnie, że ma szansę i że no będzie to rozbicie tego szklanego sufitu dla filmów z kobiecymi protagonistkami. Co jest nieprawdą, bo oczywiście mieliśmy Rogue One na przykład, albo Piękną i Bestię i pewnie jeszcze
Alicja
jakiś film.
Alicja w Krainie Czarów chyba też zarobiła miliard.
Więc to nie jest wcale pierwszy film z kobiecą bohaterką, który zarobiłby miliard. Pierwszy film z superbohaterką, to na pewno. Konkurencja też nie jest aż tak duża. Aczkolwiek też jest w tym kontekście, jestem ciekaw, czy wiesz, czy przebije te 400 milionów Wonder Woman w USA i to będzie, myślę, ciekawa rzecz. No, to tyle, jeśli chodzi o cyferki. No, może tematu cyferek nie porzucamy, bo jeszcze jest jeszcze jeden temat związany z Rotten Tomatoes. Mówiliśmy wcześniej o tym, że Nie mówiliśmy o jednej rzeczy wcześniej, ale tak, mówiliśmy o tym, że Rotten Tomatoes usunęło z ten anticipation score, powiedzmy, czyli te oceny przed obejrzeniem filmu, czy ktoś chce zobaczyć film, czy nie, w związku z zmasowanym atakiem tak ludzi, którzy zaznaczali, że nie chcą zobaczyć. I Rotten Tomatoes uznało, że to jest wykrzywianie, powiedzmy, tutaj idei ich serwisu i usuwamy to. Potem w momencie, jak już się oczywiście pojawiły recenzje, no to ten audience score spadł tam do 30%, no bo wiadomo, masa ludzi zaznaczała, że film jest najgorszy na świecie. No więc Rotten Tomatoes w którymś momencie się wzięło i usunęło oceny, które oni uznali, czy sprawdzili, że są wystawiane przez boty. Co jest ciekawe, bo do tej pory Rotten Tomatoes zawsze twierdziło, że żadne boty u nas na serwisie nie. A tutaj takie było tłumaczenie oficjalne. Nie?
Tu jeszcze warto dodać, że mieli pewnego buga związanego z tym, że ponieważ pierwszy raz zmieniali to, jak działają ich te algorytmy, jak działa cała mechanika, to przerzuciło im te recenzje, które wcześniej zablokowali, bo oni ich nie usunęli, a zablokowali te anticipation score i dodało je do recenzji obecnych, przez co nie tylko wynik był tak niski, ale Captain Marvel po, nie wiem, dniu wyświetlania miała więcej w sumie wszystkich recenzji niż na przykład Avengers Infinity War przez cały czas trwania. I wiele osób mówi, o, Rotten Tomatoes usuwa komentarze. Po dwóch dniach więcej recenzji niż Infinity War przez cały czas trwania. To nie wydaje się podejrzane?
No ale teraz mamy jeszcze trzecią rzecz związaną właśnie z tymi ocenami. Czy mógłbyś nam tutaj przybliżyć, o co chodzi? Bo ja jeszcze tego nie śledziłem.
W sumie to do końca tak naprawdę nie wiemy, o co chodzi, bo mało nie dostaliśmy za wielu informacji. To, co można przeczytać na przykład na Hollywood Reporter, choć wydaje mi się, że na tym etapie już pewnie wszystkie większe portale podchwyciły tę informację. Mianowicie szefostwo Rotten Tomatoes ogłosiło, że będą chcieli, uwaga, weryfikować, czy publiczność, która wystawia oceny, oglądała dany film. Jak mają to zrobić? Tego nie wie nikt, tego nie wiedzą żadni dziennikarze, nie doszli do tego, czy jest na to jakiś faktyczny pomysł, czy nie, nie wiem, będzie 10 pytań, czy coś takiego. Nie wiem, w każdym razie...
Pytanie o film, nie?
Tak, pytanie o film, tak. Czy dany bohater, nie wiem, czy jakie są te skróle. Nie wiem, jak chcą to osiągnąć, ale jest ze strony ten temat coś takiego. Mówię dlatego, że na przykład oni chcą przywrócić anticipation score, ale jednocześnie zablokować możliwość recenzji w Anticipation Score. W sensie możesz wystawić od 1 do 10 jak czekasz, ale nie możesz nic do tego dopisać, no bo wtedy zaczynają się recenzje filmów, którego jeszcze nikt nie widział. Okej, no ale to jest punkcik. Natomiast jak do cholery sprawdzać, czy ktoś widział ten film? To jest dla mnie taka abstrakcja, bo nie wiem, właśnie co masz, pytania z wiedzy o filmie robić przed każdym? Nie wiem, 100 pytań generuje i losuje ci 5 z nich?
Nie wiem, oni by musieli się dogadać ze wszystkimi sieciami kin i ustalić jakiś system, gdzie na biletach byłoby coś drukowane, jakiś na przykład kodzik? Jakiś numer, jakiś kod, no. Albo jakiś kod QR, który potem możesz pokazać i przenieść do serwisu. Nie mam pojęcia. To mi się wydaje jedyna sensowna opcja, no bo jak inaczej? Sensowna, w sensie wykonalna.
I to jest właściwie jedyna informacja, jaką wiemy, że Rotten Tomatoes chce poprawić weryfikację tego, no bo mają problemy ostatnio, to widać, chociażby po tym Captain Marvel na dzień dobry ma 30, nagle się okazuje, że mamy teraz czwartek, już ma 60 parę, bo ludzie więcej poszli i pooceniali inaczej i w sumie ten wynik nic nie mówi, bo nie wiesz na ile mocno został zaniżony, może zawyżony, w kontrze do zaniżenia, nie wiesz i...
No, to jest problem. No nie wiem, ja już wypowiadałem na ten temat wcześniej przy okazji właśnie dyskusji o tym Anticipation Score. Moim zdaniem to nie ich system jest zepsuty, tylko część użytkowników, więc...
Ale chcą działać.
Takie doraźne zmiany, usuwanie, dodawanie, jakieś ten, myślę, że nic nie da. Być może jest jakiś system, o którym nie wiemy, czy jakiś sposób, żeby weryfikować tych użytkowników, teoretycznie, i o którym nie wiemy. Może właśnie coś z kodami, może z kinami się dogadają. To sobie jeszcze wyobrażam, nie? Że jak dajesz ocenę, to musisz wpisać jakiś kodzik, który masz na bilecie. To też mogłoby być jakoś wykorzystywane, wiesz. Ktoś mógłby powiedzieć, ej, daj ten bilet, nie? Tutaj, ja tutaj, wiesz, idziesz z rodziną do kina, chcesz wklepać jakimś filmowi złą ocenę, zbierasz bilet wszystkich domowników, nie? Ale to przynajmniej skala by była tego, myślę, dużo mniejsza niż teraz, nie?
Tak, bo wiesz, już nie wyobrażam sobie naprawdę zmasowanych akcji troli pod kinami, które stoją, ej, daj bilecik, obejrzałeś, daj bilecik, daj, ja to wezmę. No trochę to... Znaczy, wyobrażam sobie, że ktoś naprawdę mógł być do tego zdolny, ale jakby, tak jak mówimy, procent byłby tak marginalny, że już nie wpływałoby to na faktyczną ocenę.
Więc to jest jakieś rozwiązanie, myślę, że pewnie coś w tym kierunku pójdzie, ale ponownie, tak ogólnie mówiąc o tym problemie, popsuci są użytkownicy, a nie system, więc szczerze te takie doraźne sposoby, właśnie te doraźne takie działania typu, nie wiem, wywalmy boty, albo tutaj usujmy ocenę z Anticipation Score, to nic nie da, kurczę, nie chodzi o to, że ocena była zła, tylko ogólnie chodzi o ten zalew hejtu po prostu, nie? I ponownie, i to jest, zaznaczam, nie ocen filmu konkretnie, tylko no hejtu, że Brie Larson jest taka i owaka i tak dalej. Wiadomo, jaka treść się tam znajdowała. Więc szczególnie, kurczę, w kontekście tego, ile osób poszło do kina na Captain Marvel, jak wielu osobom się ten film faktycznie podoba, jak dużo pozytywnego bazu jest wokół niego teraz, myślę, że to ładnie pokazuje, że to, co się tam działo na Rotten Tomatoes, jest kompletnie bez znaczenia i samo Rotten Tomatoes powinno też chyba to zorientować się, że faktycznie tak jest i popracować w spokoju, bez jakiejś wielkiej presji, bez tego poczucia, że już teraz szybko, popracować nad jakimś systemem weryfikacji i myślę, że to cokolwiek wówczas może zmienić.
No, tym bardziej, że nie wyobrażam sobie jakiegoś zalewu troli do Star Wars, więc mają jeszcze czas.
Do Star Wars. No chyba, że wiesz, w Endgame Carol Danvers naprawił wszystko.
Nie, myślę, że Endgame, jak i przy Infinity War nie było jakichś wielkich dram, to i przy Endgame nie będzie. Mówię, do Star Wars mają spokojnie czas, żeby, jeżeli mają jakiś pomysł, to mogą go dopracować.
Oby. No dobra, to tyle jeśli chodzi o te doniesienia. Tak jak wspominałem, pewnie o box-office Captain Marvel jeszcze pomówimy, jak już dostaniemy kolejne liczby i będziemy wiedzieć, na czym stoimy, jak sobie radzi ten film. Póki co przewidywania są takie, że są duże, duże szanse na miliard i no i na przebicie tych 400 milionów w USA, co też byłoby dużym wynikiem. No wszystko będzie oczywiście zależało od tego, jak sobie Captain Marvel poradzi właśnie w tym kolejnym, drugim weekendzie. Czy nie będzie spadku 70%? Pewnie będzie jakieś 60, coś takiego, znając życie. No, ale to o tym sobie porozmawiamy. Jeśli Rotten Tomatoes coś prowadzi głupiego znowu, albo może mądrego dla odmiany, no to też o tym porozmawiamy. Tymczasem dajcie znać oczywiście, co na ten temat myślicie. A my oczywiście widzimy się w kolejnych napisach końcowych. Ze mną był Oskar Rogowski, tutaj mój niestrudzony towarzysz do gadania o liczbach. Ja w życiu nigdy tyle o liczbach nie mówiłem. Ja nigdy nie byłem matematyki w ogóle. Więc fajnie, tutaj się podszkoliłem trochę. No, ja się nazywam Łukasz Stelmach i do zobaczenia w kolejnym odcinku napisów końcowych. Trzymajcie się. Cześć.